każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu jak co wtorek. W dzisiejszym programie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z organizacją pierwszego treningu zielonogórskich żużlowców na torze. Sprawdzimy, co robili oni po zgrupowaniu nad morzem oraz pochylimy się nad tematem dopingu w czarnym sporcie. Na początek świeżutka rozmowa z trenerem Falubasu Zielona Góra, Piotrem Żyto.
Najważniejsza, myślę, kwestia na tym etapie. Jak wyglądają, jak przebiegają prace na zielonogórskim torze?
Na razie zgodnie z planem idą, bo banda pneumatyczna zamontowana w jeden dzień, co jest chyba rekordem świata. Tutaj huragany pomagały toromistrzowi naszemu. No ale jednak wejście w pierwszy łuk jest jeszcze dosyć grząskie i po prostu z tego względu, że za chwilę prognozy pogody są nieoptymistyczne, ma padać. No nie chcemy czegoś na siłę robić, żeby teraz wyjeżdżać. No zobaczymy. Być może w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie pogoda na to pozwoli, chcielibyśmy już wyjechać na tor. No mamy zaplanowane sparingi, tak, z Unią Leszno. Nie wiem na tą chwilę, czy do nich dojdzie, bo jeszcze nie jeździli zawodnicy, nie chciałbym, żeby w takim sparingu kontuzje się jakieś porobiły. Nie chciałbym zawodników narażać. Zobaczymy, no, jak to wszystko będzie wyglądało.
Czyli ten tydzień, rozumiem, raczej nie, spokojnie, lepiej poczekać.
No właśnie, zobaczymy, jeżeli pogoda dopisze, może się coś zmieni, bo to z tą pogodą jest różnie. Wówczas może na weekend byśmy coś zrobili, ale to nie jest jeszcze nic pewnego.
Pan wcześniej mówił, że zależy panu na takiej ciągłości, nie żeby wyjechać i mieć tydzień przerwy, tylko już potem najlepiej codziennie na ten tor wyjeżdżać.
No tak, zresztą mamy tu przykład, czy Opola, czy Ostrowa wyjechali teraz na tor, 2-3 treningi przejechali i teraz znowu będą siedzieć w domu, bo z tego co wiem też tam jakieś przesunięcia startu pierwszej ligi i drugiej ligi będą. No i w sumie no to tylko się przewietrzyli. My korzystamy, zamiast motocykli żużlowych jeździmy na pitbajkach. Jest to super sprawa, mamy w klubie też swoje. I tutaj zawodnicy mają do czynienia z motocyklem. Ręce też wysiadają, choćby co to by tam nie mówić, przepracowali dobrze zimę, ale jednak ten pierwszy kontakt z motocyklem jest dobry. Jest to lepsze niż motocross, bo bezpieczniejsze. Jest dużo śmiechu, przyjeżdża drużyna i tak trenujemy.
No właśnie, bo już mieliście sesję całą drużyną, to jest tor w Zaborze. Może pan coś więcej powiedzieć, co to jest za tor? Bo też zdaje się, że sprzęt po prostu taki właśnie pitbajkowy do klubu zakupiliście.
Tak, to jest tor, tutaj ten sklep 51, od nich kupiliśmy 2 pitbajki i z możliwością korzystania z tego toru. To jest tor w Zaborze i tam mieliśmy już 2 sesje, można powiedzieć, treningowe. Byliśmy ostatnią sobotę też, teraz jedziemy jutro ponownie całą ekipą i myślę, że to też jest jakieś takie przejście z tej sali poprzez te motocykle do jazdy na żużlu. Uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że jak już wjechać na tor, to już jeździć. Zresztą zawodnicy to potwierdzają i taka opcja jest najlepsza.
Pan wspomniał o tym motokrosie. Wiadomo, że motokros to w domyśle chodzi o ryzyko kontuzji, a zawodnicy, jeżeli chcą, to mogą sobie po prostu jeździć? Czy są jakieś wewnętrzne regulacje kontraktu, żeby jednak no, z tego motokrosu nie korzystać przed sezonem?
Wiemy, że to jest urazowy sport bardzo. No, jak się jeździ spokojnie, tylko jak to spokojnie na motokrosie jeździć. Bez tych wielkich wyskoków, no to wówczas też to coś daje. Tutaj zawodnicy mi zgłaszają, że chcą pojechać, ja o tym wiem. Ale też uczulam ich na to, żeby to się bez jakiejś kontuzji obyło, bo przykłady mamy i to wiele, także no, trzeba troszeczkę uważać.
W tym tygodniu, jeżeli pojedziecie na pitbajki, to Max Afrika będziecie chcieli ściągnąć, bo podobno jest we Wrocławiu. Jan Kwech też ewentualnie może dojechać?
Nie, no Jan Kwech jest w Czechach na jeden trening, żeby tu przyjeżdżał, to jest bez sensu. Tam u siebie też trenuje. A no, z Maxem rozmawiałem, jeszcze dzisiaj zadzwonię, zapytam, jak te sprawy wyglądają i być może jak będzie chciał, to może podjechać, będzie przyjemnie. A pozostali zawodnicy wszyscy stawiają się na te treningi. Mam ten plus, że wszyscy są do Zielonej Góry i okolic, także nie ma żadnego problemu, wyjeżdżamy grupą, jest wesoło, coś się dzieje.
Jeszcze a propos samego wyjazdu na tor, pan by chciał, żeby to było tutaj na W69 ten pierwszy wyjazd, czy zawodnicy może zgłaszają chęci, żeby na jakieś inne tory, jakby w kwestii takiej indywidualnej samemu pojechać i sobie gdzie indziej pojeździć?
Nie wiem, jak to jest technicznie teraz dozwolone, czy zawodnik, muszę się dokładnie zapoznać z regulaminem tym medycznym, bo wiem, że przed sparingami to musimy zrobić badania wszyscy na COVID, a co do treningów indywidualnych, żeby gdzieś pojechać na inny tor, nie wiem, jak to wygląda, jak to jest. po prostu trzeba rozeznać. Wiem, że rozmawiałem z Martinem Waculikiem o Żarnowicy, tam są też straszne obostrzenia na Słowacji. Mówi, że sam musi tor wynajmować, musi. W związku z tym, że to jest jego praca, dostał taką zgodę i tam nie ma takiej opcji. A zresztą za granicę gdziekolwiek pojechać, nie wiemy, jak ta sytuacja pandemiczna się zmienia i pojedziemy, za chwilę się okaże, że wrócimy, że będziemy musieli mieć kwarantannę. No to też jest bez sensu. Nie wiem, zobaczymy, jeśli tutaj jeszcze by się nie udało, może coś w Polsce gdzieś byśmy pojeździli, ale mówię, to jest kwestia tylko dogadania się i sprawdzenia, jak to ma wyglądać wszystko.
Jak u pana wygląda pierwszy trening? Jakby pan miał trochę takiej kuchni zdradzić, czy to pan ma taką hierarchię, kto pierwszy wyjeżdża na tor, czy pan jakoś sam dzieli na grupy? Jak to właśnie wygląda taką stronę takiej technicznej kuchni właśnie żużlowej? Bo to kibiców myślę, że interesuje.
Nie, no taśma i eliminator. Oczywiście, że jest to jakaś może gradacja, najpierw jadą starsi zawodnicy, żeby ten tor zobaczyć, jak on się zachowuje, potem przekażą wiedzę młodszym, żeby nie było. No jest rozjazdka taka, można powiedzieć, to nie jest jakaś jeszcze typu stricto pełna jazda na pełnym gazie, no ale z treningu na trening, kiedy te nawyki już wracają, zwłaszcza u młodych zawodników, no to wówczas już jest inaczej, ale nadzwyczaj puszczam tych starszych zawodników, doświadczonych, którzy wiedzą, jak się zachować, mają to doświadczenie większe i oni, można powiedzieć, najpierw testują tor, potem młodzi wyjeżdżają. No, w kolejnych fazach wiadomo, już potem teraz pod taśmę jedziemy i tak dalej, no ale to mówię, najpierw trzeba troszkę się wjeździć, żeby pod tą taśmą stanąć.
Czy pan na te treningi chce zaprosić Wacława Milika?
Wacław się nie odzywa, ja nie jestem nadgorliwy, żeby kogoś zapraszać. Poza tym moje zdanie jest takie, że Wacek ma tylko u nas kontrakt warszawski, także ja tym gdzieś wypowiedziałem się, że jeżeli chce trenować, to musi podpisać kontrakt u nas z opcją wypożyczenia oczywiście, ale na tą chwilę nie ma tam reakcji. I to jest tak, jakby zawodnik był, a go nie było.
Okej, czy pan ma w ogóle jakiekolwiek obawy, że Ekstraliga może nie wystartować w tym planowanym terminie, czyli na początku kwietnia? Bo ludzie różne rzeczy mówią. Niektórzy, że nawet o 2 miesiące może być przesunięte, że niektórzy, że nie chcą jechać bez kibiców. Jakie jest pana zdanie? Czy pan po prostu ma obawy?
Ja powiem tak, że sezon ubiegły przyjechaliśmy też troszkę później, ale nie było, w związku z tym, że telewizja podpisała kontrakt, no to też są jakieś wymagania od nich, z ich strony. Wiadomo, że w tym roku ma być olimpiada, piłka nożna, też duża impreza i tych imprez trochę więcej będzie, także myślę, że idzie to w tym kierunku, żeby jednak wyjechać zgodnie z terminarzem. No przykre jest to, że bez kibiców może na początku, no ale niestety taka jest sytuacja w tej chwili w kraju i trzeba się podporządkować, trzeba dojechać ten sezon do końca. Także że myślę, że a jest przepis w regulaminie, że rozgrywki mogą być w pewnym momencie zatrzymane i uznane za odbyte, także lepiej pojechać wszystkie mecze niż po prostu w którymś momencie się dowiedzieć, że jest koniec sezonu. Także no ja powiem tak, nic nie poradzę na to, są ludzie odpowiedzialni za to i trzeba się do tego przyporządkować i tyle.
Tyle trener Piotr Żyto, teraz posłuchamy obszernej rozmowy z zawodnikiem falobazu Patrykiem Dudkiem.
Ostatnio sobie jeździliście praktycznie całym zespołem na pitbajkach, to czyj pomysł? Może twój, bo ty jesteś takim właściwie, można powiedzieć, chyba ambasadorem pitbajków w falobazie.
Trochę tak, ponieważ ja już bodajże dobry miesiąc jeżdżę na tych motorach, więc szkoda byłoby tego nie wykorzystać tutaj w okolicach Zielonej Góry, gdzie mamy niektóre takie rejony, z których możemy korzystać. Tym bardziej, że mamy też motocykle w klubie, że młodzi zawodnicy mogą mnie udostępniać. Kuba Osyczka ma swój motocykl. No i tak się zagraliśmy i ostatnie dni właśnie tak spędzamy. Tylko trzeba patrzeć dobrze na pogodę, ponieważ ona ma się podobno zepsuć, więc korzystamy, jeśli to możliwe.
A ty ile osobiście posiadasz takich właśnie pitbajkowych motocykli?
Jeden. Mój mechanik ma również swój, więc jeden jest wystarczający, ale wiadomo, że jeśli chodzi o jazdę w grupie, no to musi być tych osób trochę więcej, bo zawsze to raźnie i wesoło, bo no samemu to może się trochę to znudzić.
Kiedy ty pierwszy raz właściwie skorzystałeś z takiej formy przygotowań i kto ciebie ewentualnie do tego przekonał?
W wieku 3 lat zacząłem jeździć na motocyklu, przypominam.
Ale pitbajkowy?
Jeśli chodzi o pitbajki, to myślę, że jakieś 4, może 5 lat temu one wchodziły wtedy delikatnie na rynek polski i po prostu ta forma, że tak powiem, jazdy na tym małym motocyklu mi się spodobała. Uważam, że jest trochę bezpieczniejsza niż latanie na dużych motorach crossowych, ale to jest tylko moje zdanie, bo wiem, że niektórzy chłopacy jeżdżą i sobie dobrze radzą. Ja po prostu lepiej odnajduję się na tym mniejszym motocyklu i sprawia mi większą radość.
O tym torze w Zaborze, co możesz powiedzieć? Jak tam się jeździ? Czy to jest duży obiekt? Jak to wygląda wszystko?
Aktualnie to jest taki tor, który jest przygotowany właśnie pod te małe motocykle. Ja pamiętam, jak tam jeździłem bodajże chyba 10 lat temu i wtedy jeszcze jeździłem na dużym motocyklu, na takich jakby tam większych górkach, które są do tego przystosowane. Jednak teraz ewidentnie lepiej tam się sprawują mniejsze motocykle i jeśli ktoś by miał okazję, to serdecznie właśnie zapraszam do spróbowania jazdy na takich małych motorach.
Oprócz tego Zaboru, coś u nas jeszcze w okolicy jest podobnego? Słyszałem, że Piotr Protasiewicz jakimś takim terenem też do jazdy dysponuje, to prawda?
Owszem, Piotrek ma swoją gdzieś tam ziemię, gdzieś tam, nie wiem, ziemię. Nie mam pojęcia, on kiedyś po prostu pokazał i opowiedział o tym torze, więc prosto po obozie ze Świnoujścia wybraliśmy się tam z chłopakami i warunki wystarczyły nam do tego, żeby się zmęczyć, więc mamy w razie czego 2 tory do takiej zabawy. Myślę, że tor, tego nie można nazwać torem, ale jazda przy sklepie Makro również gdzieś tam można byłoby się zmęczyć na tych motocyklach, jednak tam są trochę większe piachy i ten motocykl mógłby sobie nie dać rady, więc aktualnie spędzamy czas właśnie albo u Piotrka, albo w Zaborze.
Okej, pitbajki pitbajkami, natomiast jak tam twoje przygotowania z trenerem Radosławem Walczakiem? Rozumiem, że to już na tej przysłowiowej ostatniej prostej, tak?
Czysto teoretycznie tak, jednak gdzieś tam trenuję i tak cały rok, więc po prostu z obciążeniami zjeżdżamy do minimum, więc raczej teraz są to treningi szybkościowe, bardziej jakieś tam gimnastyczne, zabawowe, żeby gdzieś tutaj nie przemęczać ciała, bo tak naprawdę czekamy, żeby wyjechać na tor. Więc cały czas mam zamiar chodzić właśnie na treningi do trenera Radka. Czekam tylko też na pogodę, żeby wjechać w sumie na tor żużlowy.
Niecierpliwisz się?
Trochę tak, jednak tutaj prognoza trochę pogodowa na telefonie mnie zmartwiła, ale mam nadzieję, że telefon lubi się mylić i uda nam się wyjechać w tym, może na koniec tego tygodnia, jednak mówię, perspektywy nie są chyba dobre, bo ma podobno padać w tej Zielonej Górze przez tydzień i ma być zimno, więc to byłoby trochę takie, byłaby to jazda nieprzyjemna.
No godzinę temu właściwie byłem u trenera w klubie, z nim rozmawiałem, to mówił, że jak już to może na weekend, a chyba raczej przyszły tydzień.
No dlatego nie ma się co, że tak powiem, można powiedzieć śpieszyć, bo mówię, dzisiaj byśmy mogli na pewno jeździć na naszym torze, ale to byłaby później z tym związana gdzieś tam przerwa tygodniowa, bo mamy bardzo, że tak powiem, słabe warunki pogodowe, więc no cierpliwie trzeba poczekać. W tamtym roku w sumie udało nam się przygotować w 2 tygodnie, więc teoretycznie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że i gotowi na to, co może się wydarzyć teraz, jeśli pogoda będzie zła.
A twój sprzęt już gotowy? Już właściwie byś mógł teraz wsiadać?
Tak. Sprzęt jest gotowy. Można powiedzieć, tylko czekamy na nowe obszycia motocykli, że tak powiem, kevlaru, na zawody indywidualne. Wszystko, że tak powiem, się szyje, więc w sumie jestem gotowy.
Kolorystyka podobna? Taka czerń, militaria, tak? Zieleń?
Nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo. Wszystko jest, że tak powiem, niby się szyje, ale wszystko jest w ruchu.
A o samym sprzęt jeszcze chciałem cię dopytać. Dużo nowych silników, coś z zeszłego sezonu zostało?
Od kuchni jak to wygląda? Będę przygotowany na pewno bardzo dobrze do sezonu. Tego sprzętu na pewno trochę jest, trochę trzeba przejechać, jednak w sumie nie ma co tutaj gdybać, bo jak wszystko wyjdzie po pierwszych meczach, po pierwszych turniejach, w sparingach, bo i tak później te motocykle będzie trzeba albo poprzerabiać, albo podokupywać, więc zostawię tutaj taką nutkę tajemnicy.
A tunerzy ci sami, mechanicy w teamie, w sztabie twoim, wszystko bez zmian?
Wszystko zależy oczywiście od trochę od tego, jaki będziemy mieli, jeśli chodzi o mechaników, jak to będzie wyglądało pod względem sanitarnym, bo nie wiem, czy może zostać 2 mechaników, czy 3, czy jak to będzie, chociaż w tamtym roku sobie dobrze z tym poradziliśmy, jeśli chodzi o naszą drużynę, bo może powiedzieć tak, rozdzieliliśmy mechaników, że jednak u mnie był cały team, więc liczę, że będzie podobnie w tym roku, ale to na to ciężko teraz odpowiedzieć, bo mówię, nie znamy, że tak powiem, zasad sanitarnych, jak to ma wyglądać w czasie meczu.
Ty się nastawiasz, żeby pierwszy trening na torze odbyć w Zielonej Górze, czy może rozważasz, jeżeli by była taka możliwość, na jakimś tak zwanym obcym obiekcie gdzieś w Polsce?
Na dzień dzisiejszy, patrząc, że dzisiaj jest wtorek, to mogę czekać, ale zobaczymy, co przyniesie ten tydzień i będę się zastanawiać. Ciężko odpowiedzieć na ten moment.
Jakie generalnie tobie emocje towarzyszą, kiedy już tam wyjeżdżasz po raz pierwszy po tej zimie na tor? Jak to było w latach poprzednich? Jakie to są emocje, jakie to są uczucia?
Jest to na pewno duży uśmiech na twarzy. Jest to wielkie szczęście, że możemy wrócić do pracy. Może powiedzieć, już delikatnie z nogi na nogę tupię, jeśli chodzi właśnie o tą pogodę, bo wiem, że jeśli byłaby pogoda dobra w tym tygodniu, to byśmy wyjechali. No i to już byłoby taki dobry wstęp przed tym, co ma się dziać w kwietniu, więc no ogólnie przydałoby się tej jazdy, no nie powiem, no też wyczekuję. Tylko oczywiście muszą być do tego jakieś też dobre warunki, żeby, mówię, nie jechać jeden dzień, a później tydzień odczekać. Więc wyjedźmy na tor, jak będzie wszystko, że tak powiem, sprawne z pogodą, żeśmy mogli pojeździć parę dni, pościgać się, pojechać w jakichś turniejach, sparingach i się to zacznie.
Tyle Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu Zielona Góra. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze o problemie dopingu w sporcie żużlowym, także na przykładzie Maksyma Drabika, który niedawno został na rok zdyskwalifikowany. O problemie dopingu rozmawialiśmy z naszym ekspertem Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem i komentatorem Polsatu Sport.
Na przestrzeni lat żużel sunął z rock'n'rolla. Teraz coraz mniej jest takowych postaci, które lubią się świetnie bawić. Natomiast myślę, że temat jest trochę przerysowany, jeżeli chodzi o doping żużlu. Na dobrą sprawę dzisiaj niewiele może on pomóc, wbrew pozorom, mimo że sugestia jest silna ze strony organów, które sprawują kontrolę nad tym, żeby wszystko było czysto. Świat tak bardzo się zagłębił w szukanie różnych niuansów. Oczywiście, że duże koncerny farmakologiczne robią cuda, żeby wydolność poprawić. Natomiast w żużlu, na ile znam, a znam dosyć dobrze Maksyma Drabika, to jest chłopak, który by muchy nie skrzywdził, który się opiekuje młodszymi kolegami na galach Chimowskich, Duńczykami, nawet bardziej niż mama czy tata, więc z natury jest to dobry człowiek, kocha zwierzęta, to jest bardzo przyjazny chłopak, natomiast nie lubi, jeżeli ktoś mu wchodzi w buty twardą ręką i jeżeli ktoś nie łapie jego flow, jego potoku myśli i strumienia świadomości, no to on się zamyka za sklepie jak niczym żółw i nie chce z tymi osobami paktować czy też konwersować. To jest zrozumiałe, więc myślę, że zapłacił cenę za uczciwość, wręcz nadmierną uczciwość, którą wyniósł z domu rodzinnego, taty Sławka, mistrza Polski dwukrotnego 9196 i trzeciego cyklu Grand Prix. I trochę za tą taką uczciwość wyniesioną z domowych pieleszy płaci surową karę, zbyt surową jak na kaliber tego zawodnika i człowieka, przede wszystkim człowieka, bo zawsze patrzymy na to, że to był mistrz świata dwukrotnych juniorów na świecie, a super chłopak, świetny rider, natomiast on, jeżeli mam mówić o nim jako o człowieku, to absolutnie nie wchodzi, w ogóle mi to nie przychodzi przez myśl, że cokolwiek mógł zrobić niedozwolonego, więc jeżeli chodzi o Maksyma. Natomiast oczywiście, że zawsze ludzie, którzy są bardzo, pamiętam jego synę dowcip, który powiedział, czy to w Andorze, czy w Monte Carlo, jesteś sam? Nie, przyjechałem z kawą i trzymam kubek kawy, więc to jest bardzo inteligentny młody chłopak, który szanuje uczciwość i wysiłek innych sportowców i na myśl bo mi przeszło, żeby go oszukiwać drogą farmakologiczną, jeżeli już to by się przyznał, tak jak to uczynił, do tego, że czegoś przyjął za dużo, ale zrobił to w dobrej wierze. No i oczywiście świat dzisiejszy jest to tyle zdziwaczały, że każe ludzi, którzy są uczciwi, a tych, którzy zamykają usta na cztery spusty, nikt nic im nie robi, więc to jest taka ironia losu, ale... Natomiast myślę, że czasy Shona Morana, Kelly Morana, gdzie oczywiście wiadomo, że rock and roll, whisky, gitara, wszystko hulało jak trzeba, to musi być w sporcie. My dzisiaj chcemy go odhumanizować i zrobić z niego wytwórnię robotów, maszyn bezdusznych. Oczywiście, że nie wolno oszukiwać, natomiast myślę, że kierunek, w którym zmierzamy, musi być organ, który trzyma władzę i kontroluje, natomiast nie, trzeba być też człowiekiem, nie można być carskim urzędnikiem, który szuka kropki przecinka, więc nie sądzę, że dzisiaj doping w żużlu wpływa kolosalnie na osiągi zawodników, jeśli chodzi o stosowanie farmakologii.
Czy myślisz, że ten problem, ten temat będzie wracał w najbliższej przyszłości, że jeszcze ktoś, no mówiąc krótko, wpadnie?
Naturalnie będzie wracał, ponieważ dzisiaj świat, w szczególności żużlowy, zawsze był podejrzliwy. Zawsze szukano obejścia mechanicznego, dziury w tłumniku czy inne cudeńka. Natomiast i zawsze ta podejrzliwość władz będzie. Pamiętamy Grega Hancocka, że to otrzymał karę dyskwalifikacji za występ w Melbourne, gdzie sugerowano, że chciał Holderowi pomóc w wydobyciu medalu, żeby Monster Energy był na szczycie na razy trzy. A więc zawsze będą tego typu potrzeby. Natomiast co do władz, naturalnie, że dzisiaj ludzie, którzy są czy to w filmie, czy w polskich władzach, no będą się taką mają też rolę, że muszą pilnować porządku i myślę, że przy dzisiejszym bardzo drobiazgowym świecie, że dzisiaj zawodnik musi uważać, czy sera feta nie zjeść na kolacji sponsorskiej, czy nie napić się łyczka kawy, czy herbaty z cytryną, z domieszką cynamonu, to też na to patrzą wszyscy bardzo podejrzliwym okiem i trochę taki wychodzi klimat sołtysa z żurla, że jesteśmy bardzo ciepialscy i oczywiście to ma generować środki finansowe dla władz. Taki jest wydźwięk tego. Smutne to, ale w takim świecie żyjemy, więc myślę, że dzisiaj sportowcem być żużlowym w Polsce jest to duże poświęcenie. Nie tylko chodzi o strach przed kontuzjami czy kalectwem, natomiast stres przed tym, co zjeść, ile wypić, kiedy zjeść i z kim to zrobić, żeby nikt tego nie wychwycił. Natomiast kontrole muszą być i oczywiście to jest naturalne, natomiast zbytnia drobiazgowość nikomu nie służy, bo zawodnicy nie będą ufać władzom, władze nie będą ufali zawodnikom, więc to tak się nie buduje żadnego produktu, no chyba, że chce tylko na krótką metę coś stworzyć, a to myślę, że nie taki jest cel, żeby robić to na krótką metę, więc jeżeli chodzi o Maksyma Drabika, absolutnie nie wierzę w to, że miał złe intencje, natomiast co do procedur i takich przypadków, myślę, że będą się pojawiały takie perełki, bo różno w tym tkwi po łóżce same, zawsze z tym wyrastał, że chciało się oszukać rywala w każdy możliwy sposób, więc jak ktoś chce osłabić przeciwnika, to będzie szukał kruszków, żeby jak nie na torze, to wygrać przy stoliku.
Opinie Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn, kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.